dobry, dobry wieczór. Witamy Was w składzie.
Michał Buzowski,
Łukasz Zajączkowski
i Łukasz Falaciński. Jesteśmy przedsiębiorcami, a to, co za chwilę usłyszycie, to draft rozmowy.
Wraz z Łukaszami, bazując na swoim doświadczeniu, przemyśleniach i wrażliwości, bierzemy się za barki z tematami około biznesowymi.
Zapraszamy do posłuchania kolejnego odcinka. Panowie, jak przeżyć pierwszy rok w swojej firmie? To jest tytuł dzisiejszego odcinka. Każdy z nas jakoś przeżył rok lub więcej. Pytanie do nas pierwsze, jakie były nasze początki? Własna firma, własna działalność. Może od tego zacznijmy. Michał.
Ja chyba mam tutaj najmniej do powiedzenia, ponieważ ja zacząłem pracować na swoim...
Ale najwięcej pamiętasz.
W 2019 roku, więc relatywnie niedawno. To wy jesteście tutaj już weteranami, mając... Ile? 10 lat niedawno wam stuknęło, nie? Na swoim.
O nie.
Więcej.
15. Więcej, no właśnie. Więc, 15, więc no. U mnie początki były o tyle ciekawe, że byłem wcześniej głównie programistą, potem team leadem, architektem i finalnie ja nie miałem wcześniej do czynienia z żadnym biznesem. Nie wiedziałem, jak się robi biznesów. Jakby w mojej rodzinie nie ma jakichś takich tradycji przekazywania tej wiedzy, chociaż mój ojciec przedsiębiorcą, to raczej nie był to typ przedsiębiorcy mentora, raczej typ przedsiębiorcy wiecznego pracoholika, także jakby więcej go nie było jak był i w związku z tym nie miałem żadnych takich wzorców, więc ja byłem totalnie ciemny, jak się robi biznes. Natomiast z racji tego, że miałem bardzo mocno w głowie takie mocno ugruntowane przekonanie o pewnych wartościach, zasadach moralnych, kręgosłupie moralne, nie byłem w stanie pracować na swoim i jednocześnie pracować na etacie. Po prostu miałem wewnętrzny konflikt. Dokończę tylko myśl. Co spowodowało, że ja po prostu rzuciłem etat i rzuciłem się na głęboką, że od teraz będę freelancerem. To było, nie da się tego inaczej opisać, jak ciężkie i mało roztropne, no ale przynajmniej zgodne ze własnymi wartościami.
A bo ja nie zrozumiałem, bo to jest chyba najciekawsze z tego wszystkiego. Dlaczego? Dlaczego zdecydowałeś się na pójście na swoje? Bo my na pewno, u nas było to zupełnie inaczej wyglądało, ale ty miałeś ciekawą sytuację, bo pracowałeś na etacie, czyli dotknąłeś tych obu sfer, tutaj zdradzając trochę, my nigdy na etacie z Łukaszem nie pracowaliśmy, więc nawet nie wiemy, co straciliśmy do końca. Ale pytanie, dlaczego nie etat, a dlaczego działalność? Bo to też chyba nie jest ścieżka dla każdego, a dlaczego była dla ciebie?
Wiesz co, etat ma wiele zalet, choćby takich, że pracując na etacie jesteś blisko przedsiębiorców, osób dużo bardziej od ciebie dojrzałych, którzy przewodniczą tej pracy czy tam temu zespołowi i możesz się od nich mnóstwo uczyć. Ja na swojej pracy na etacie bardzo dużo się uczyłem, podglądałem, jak można stawać się lepszym ekspertem w tym, co się robi, czy osobą bardziej odpowiedzialną, więc tutaj mnóstwo z tego wyniosłem. Natomiast w pewnym momencie zaczęło mi doskwierać to, że jednak jak się jest gdzieś tam niżej w hierarchii, w strukturach firmy, no to nie ma się wpływu na decyzje i czasami nie są te decyzje odpowiednio wyjaśniane, więc czasami się po prostu nagle dowiaduje, że firma zaczyna się zajmować takimi projektami albo innymi projektami, albo ten projekt, na którym pracowałeś półtora roku, jest ubity, no bo jest nierentowny i ty tej decyzji nie miałeś okazji podjąć, tylko to się dzieje z dnia na dzień i to jest strasznie duży dyskomfort psychiczny, bo masz wrażenie, że na przykład półtora roku twojej pracy poszło w piach. Były też sytuacje, że po prostu podejście managementu mi nie odpowiadało. Ja widziałem, ja uważałem, że zrobiłbym to inaczej. Nie wiem, czy lepiej, ale ja bym to zrobił inaczej. I byłem po prostu szczerze przekonany i dalej jestem przekonany, że jestem w stanie zbudować inaczej firmę, która będzie zdrowsza po prostu. Więc finalnie zdecydowałem się pójść na swoje. I jeszcze ostatni aspekt, no to było też to, że częścią tego zdrowia jest pewne takie podejście ekonomiczne, czyli to, że jak pracujesz dla kogoś, to masz w pewnym momencie świadomość, że jesteś rozliczany z godziny, niezależnie od tego, jak dużo wnosisz do firmy. I to jest.
Ale z drugiej strony masz też pewność, że będzie ta kasa, nie? To też jest ogromny plus i
tak,
wierzę, że dla wielu osób.
Jedno nie wyklucza drugiego. Znaczy, możesz mieć na przykład jakąś stałą pensję, podstawę i na przykład udziały w firmie albo opcje. I to jest coś, co powoduje, że masz świadomość, że im lepiej zrobisz swoją robotę, im więcej ona wygeneruje wartości, tym więcej ci skapnie. I to jest coś, czego u wszystkich moich pracodawców praktycznie nie było, nie miałem tego. I to powodowało, że no, rosła taka gula, nie? Że po prostu, kurczę, ja bym chciał mieć świadomość, że ja pracuję po coś. W sensie na coś, co mi da zysk większy na przykład za 5 lat. A nie tylko, że ja, wiesz, dzisiaj pracuję za 8K, jutro za 12, pojutrze za 20. No i co z tego? I przestaję pracować i przestaję mi kapać, nie?
To, no to tak, jest ale w dużej korpo nie dadzą ci udziałów. To jest
chyba... Dają opcje. Oczywiście.
Bo ty pracowałeś w firmie, która miała ile? 1000+?
Ja pracowałem, ostatnio w moim korpo, gdzie pracowałem, to było PWC. I tam nie było jakiegoś modelu opcyjnego. Natomiast jak na przykład, nie wiem, idziesz do firm IT w stylu Microsoft, Google, Apple, to tam dostajesz normalnie opcje, nie? Plus pensje. I to jest normalne w dużych korpo. Natomiast w...
No, pewnie nie na każdym stanowisku to też.
Oczywiście. Natomiast jest to normalne, że jednak się buduje ten taki woreczek benefitów, który z jednej strony też jest pewnym łańcuchem, obrożą dla ciebie, nie? Żebyś nie odszedł z firmy, bo wtedy tracisz je, no, tak? Bo one ci na przykład możesz wypłacić te pieniądze dopiero po, nie wiem, przepracowanych 5 latach, przykładowo. Także no wiadomo, że to jakby jest to pewna też forma takiego przywiązywania do siebie pracownika, ale według mnie dużo, dużo sensowniejsza. Niemniej, no właśnie, korpo takie jak już nie chcę rzucać nazwami, ale korpo w IT, chociaż dają te opcje, to jednak no, w korporacjach jest to poczucie bycia tylko szarym trybem, który jest wymieniany just like that, to jest najbardziej odczuwalne i dla mnie osobiście w korpo mi się pracowało najgorzej.
To jeszcze powiedz, ile miałeś lat, jak podjąłeś decyzję, że idziesz na swoje?
2 lata temu, czyli 31.
Dobra, bo my z Falą mieliśmy, tak jak Łukasz już wspominał, inną ścieżkę. Ile miałeś lat, jak założyłeś działalność, czyli w sumie zacząłeś pracować?
Tak, ja nigdy nie pracowałem na etacie. Zresztą startowaliśmy obaj w podobnej sytuacji, czyli prowadziliśmy szkolenia. Ja musiałem założyć firmę, bo skończył mi się status studenta. Gdyby się nie skończył, to pewnie dalej bym to robił na jakichś umowach teraz potocznie zwanych śmieciowymi. No wiadomo, że w młodym wieku to... Zresztą to były też inne czasy. To zupełnie nie przeszkadzało.
Ale to miałeś, bo to było jakoś trzeci rok studiów, czwarty? Wcześniej zacząłeś szkolenia prowadzić.
Tak, zdecydowanie. Chyba zacząłem na czwartym roku, tak mi się wydaje. Zresztą moje studia to taki dość płynny temat.
Tak. No to, bo prowadziłeś szkolenia, to był trochę freelancing, a trochę jednak etat, bo ta jedna firma, to była wtedy ABC Data,
tak.
Ona tyle dawała szkoleń, że nie było czasu na coś innego.
To były tak, bardzo ciekawe czasy jeszcze EFS-ów, jeżeli nasi słuchacze pamiętają, są tacy leci
Europejskie wiekiem. Fundusze Społeczne, to się nazywało.
Tak, szkolenia stacjonarne, 5-dniowe i w zasadzie można było ich prowadzić tyle, ile się chciało. I tak było za mało ludzi do prowadzenia tych szkoleń.
Bo to jedno szkolenie to było 5 dni od, tam było od 9 do 17 te EFS-owe, bo one miały 8 godzin mieć wyrobioną normę.
No chyba nie wszystkie, ale tak. Ale to były...
Tak, ale to było 5 dni, 40 godzin. Jak miałeś szkolenie, to koniec już tygodnia nie było.
Tak, w ogóle szkolenia i bycie trenerem to jakiś temat na oddzielny odcinek. To zdecydowanie wymaga szerszego tła. Ale prowadziliśmy obaj te szkolenia. I w sumie nasza przygoda zaczęła się od tego, najpierw indywidualnie, że każdy z nas po prostu miał tą swoją działalność i cały czas ma do rozliczania tej fuchy, nazwijmy to, freelancerskiej. A z czasem zobaczyliśmy, że połączenie tych sił i zbudowanie czegoś, jakiegoś bytu, który będzie też dawał usługi naszym klientom, może dawać taką ciekawą synergię, tak? Że 1+1 w tym przypadku to było zdecydowanie więcej niż 2. I tak się pojawiła nasza firma pierwsza.
Tak się pojawiło InfoWave i to było w...
2009.
LinkedIn mi zawsze przypomina, że gratuluję 11 roku w Prime. Ło, co się wydarzyło. Tak, ale nie skończyliśmy freelancerstwa w tym znaczeniu, że nadal prowadziliśmy szkolenia z różnymi już wtedy ośrodkami, bo to było tak ze 4-5 lat po tym, jak zaczęliśmy prowadzić szkolenia. I w sumie nigdy się nie rozstaliśmy z tymi ośrodkami, bo okazało się, że te usługi, które InfoWave proponowało, czyli wdrożenia, konsultacje, a potem budowanie aplikacji, prace programistyczne, są w jakiś sposób kompatybilne z poprzednimi pracami.
Tak, mieliśmy... poza tym ten świat IT w Polsce nie jest za duży, więc warto... warto utrzymywać dobre relacje, to chyba w każdej branży, także z konkurencją, bo tak naprawdę to daje więcej niż potencjalnie można stracić.
Ja do dziś pamiętam tę rozmowę z Tomkiem Siemkiem, że przyszliśmy i powiedzieliśmy, Tomek, słuchaj, no to jest czas, żebyśmy założyli swoją firmę, ale dalej chcemy prowadzić szkolenia, współpracować z tobą. On powiedział krótko, super panowie, powodzenia. I tak się zaczęło, to był faktycznie 2009 rok. No i dobrze, teraz jesteśmy, zaraz powiemy o Developico Akademii Aplikacji, bo w sumie te spółki nas teraz najbardziej łączą i najwięcej aktywności im poświęcamy. Zostały założone, to w sumie dość ciekawe, bo wczoraj był post Michała na LinkedIn, że minął pierwszy rok, pierwszy milion i mamy za sobą 100 projektów właściwie, tak dobrze pamiętam podsumowanie. No projekty różnie liczymy, bo jedne trwają tydzień, a inne trwają rok.
Powiedziałbym 100 aktywności, za które nam zapłacono.
Współprac jakichś.
No, tak.
I teraz mówiliśmy do tej pory o działalnościach. Czym innym jest działalność, czym innym jest spółka z o.o., powiedzmy, która ma osobowość prawną. Na razie przez chwilę pomówmy o, może inaczej, pomówmy o biznesie jako takim. Zaczynamy własny biznes. Nieważne, czy to jest działalność gospodarcza, idziemy na swoje, czy to jest spółka z o.o. Jakich błędów? Co byście zmienili, patrząc wstecz, mając tę świadomość już, powiedzmy, entrepreneur, co byście z tym zrobili?
Powtórz, proszę.
Entrepreneur.
Tak jak ostatnio ten prezenter, Mateusz Borek, była beka w internetach, że tam Mbappé. Teraz będzie zając.
Entrepreneur.
A, z angielska, okej.
Okay. Z angielska, tak. Okay.
Wiesz co, w mojej sytuacji... powiem tak, jak to powiedział fajnie Jacek Walkiewicz, skuteczność jest miarą prawdy.
A prawda jest jak dupa, każdy ma swoją. To tak. Też od niego.
W każdym razie na pewno dużo rzeczy doradziłbym innym, żeby nie powtarzali po mnie, chociaż ja zrobiłem wiele rzeczy, powiedziałbym takich, które nie polecam, a mi się udało. Gdzieś tam te firmy, znaczy jakby zanim założyliśmy te spółki, no to jeszcze przez rok jakoś musiałem przeżyć i tu finalnie były projekty, normalnie prowadziłem działalność i zatrudniałem ludzi, więc jakby tak, no zdecydowanie mi się udało, chociaż to, co doradzam innym, to jeżeli nie macie takiego wewnętrznego konfliktu, żeby jednocześnie rozwijać swój własny biznes i siedzieć na etacie, to bardzo gorąco polecam. Mm-hmm. Jest też takie fajna myśl, którą mi powiedział jeden człowiek, który był dyrektorem kilku dużych firm IT w Polsce i powiedział takie zdanie: fuck corporations. Ja się pod tym podpisuję, to znaczy, jeżeli jesteś w korporacji i tam oni cię traktują jak szary tryb, to dlaczego miałbyś na litość spalać się tak energetycznie, żeby absolutnie dawać z siebie 120% w korpo? Zakładaj sobie swój własny biznes i spokojnie możesz pół roku przesiedzieć w tej korporacji, zanim oni się skapną, że nic nie robisz. No,
ojejku, dobra.
Siedzi ci zaraz... to korpo w głowie, bo ja tak czuję, że po prostu masz zadrę korporacyjną.
Nie, znaczy nie, wiesz co, to akurat są słowa tej osoby, ale ja się pod tym podpisuję, nie? Znaczy...
No dobra, ale powiedzmy, idziesz na, odchodzisz, odcina się ta pępowina korporacyjna, jesteś sam. I zakładam, że też, chociaż znam takie biznesy, zabierają ludzie klientów i już jest fajnie, no bo start jest taki, to jest trochę nieetyczne biznesowo, jak dla mnie. Nie mówię, że nikt z nas tego nie zrobił.
Można budować swoją bazę klientów, tak, w międzyczasie. Więc to jak
no i idziesz na swoje, zatrudniasz ludzi, ale teraz musisz zdobywać też klientów. Pracując w korpo, zupełnie się o to nie martwisz, po prostu wykonujesz swoją szeregową pracę. I co tam się dzieje? Bo pewnie jest dużo stresu. Pewnie, bo my... Ty też za chwilę Łukasza popytam o to.
Muszę ci przerwać, bo poruszasz tyle wątków trudnych, bo to...
Najpierw zacząłem pytać o błędy, a teraz przechodzę na stres. Ale jakieś błędy, które popełniłeś, taki wymieniłbyś coś konkretnego?
No, pierwszą konkretną rzeczą to jest taką, że nie zostałem w tym PWC-u dłużej i po prostu nie, że tak powiem kolokwialnie, nie doiłem. Robiąc obok swój biznes, ale taki mam kręgosłup moralny, on mi na to nie pozwoli, natomiast jeżeli ktoś tak by potrafił, to super.
Spoko.
Korpo, naprawdę, korpo nie odczuje tego, że co miesiąc płaci te 20 koła przez pół roku, czyli 120 koła, to jest dla nich w ogóle pryszcz, to jest jak splunąć, jak kichnąć te 120 koła wypłacone w ciągu pół roku. Please, no come on. A tobie de facto może tak naprawdę poukładać to życie, czy w ogóle możesz uniknąć stresu. Ja mogę na pewno...
Czyli podsumowując, to mówisz o takiej fazie przejścia, żeby działać trochę na zakładkę.
Tak, płynnie, okay. Ja zrobiłem to grube odcięcie i ja tak naprawdę jak odszedłem z PWC-a, to potem budowałem cały swój network zupełnie od zera. Network i biznesowy, i network taki, żeby łapać pracowników, po prostu jakby ich zatrudniać. Personal brand, wszystko robiłem od zera. Ale to jest u mnie to nie było błędem, ale jeżeli ktoś tego nie robi, to według mnie to byłoby błędem. Czyli po pierwsze...
Czyli jest ryzykiem.
Co jest ryzykiem?
No, taki skok na głęboką wodę.
Tak, jest zawsze obłożone ryzykiem. W ogóle praca na swoim jest dużym ryzykiem, bo tam nie masz pewności pensji, nie? Nawet jak masz podpisany projekt, do momentu, aż ktoś ci nie przeleje kasy, to nie masz tej kasy, a musisz za nią odprowadzić podatek, więc to jest obłożone dużo większym ryzykiem, także oczywiście. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to bardzo ważne jest, żeby unikać błędu, mianowicie na przykład nie budowania swojego personal brandu. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach personal brand to jest podstawa do docierania do klientów, budowanie swojego networku, pokazywanie się na zewnątrz. To są aktywności marketingowe, no ale bez nich nie będziemy mieli projektów. Chyba, że ktoś ma super kontakty, nawiązane już relacje wcześniej i od razu może wejść w projekt, to super. No, to jest jeden z błędów, które ja zrobiłem. To znaczy ja idąc na swoje nie miałem projektu. Nie? Ja po prostu wyszedłem, tak wiecie, jakby... na ulicy i stwierdziłem, no to teraz jestem przedsiębiorcą. Elo! I koniec, nie? Ale jakby ktoś już miał projekt, w który mógłby od razu wskoczyć, no to idealna sytuacja, ma płynne przejście.
To ja, ponieważ jestem redaktorem dzisiejszego odcinka, to Łukasz, ciebie spytam. A jestem na tym samym wózku, więc jak było w twoim przypadku?
Błędy? Pytasz o błędy?
Tak.
To ciekawe pytanie, bo ja w sumie niczego nie żałuję, to jest chyba najważniejsze. Pewnie dałoby się zrobić parę rzeczy lepiej. Myślę, że wbrew pozorom naszym problemem było to, że mieliśmy zapewnione tematy, że nie było takiego ciśnienia i może to nas jakoś słabiej stymulowało, ale poza tym byliśmy zupełnie w wyjątkowej sytuacji, więc pewnie ciężko będzie naszym słuchaczom się z nami jakoś mocno zidentyfikować. Ale to, co powiedział Michał, jest kluczowe chyba i powtarzane też przez wiele osób. Zbudowanie takiej poduszki i po prostu rozpoczęcie robienia czegoś na swój rachunek, obok etatu. Zresztą w ogóle może odczarujmy tak, bo tu dużo złych słów padło na temat korpo. Moim zdaniem to jest jak najbardziej dobra opcja, tak? Nie wszyscy muszą być przedsiębiorcami, no. Ktoś tym korpo musi pracować i zdecydowanie znam, większość osób, które znam, nie nadają się moim zdaniem na bycie przedsiębiorcą.
A dlaczego się nie nadają? Znaczy, nie to, że się z tym nie zgadzam, tylko tak, bo
myślę,
może,
że to...
może ktoś nie rozumieć. Co znaczy, że się nie nadaje na przedsiębiorcę? Jakby określmy, co powinna mieć osoba, żeby mogła być przedsiębiorcą.
Myślę, że dla wielu osób jednak pewna wygoda i stabilność jest wartością większą niż perspektywa zbudowania czegoś swojego. Bo no, z takiegoś dużego poziomu ogólności przedsiębiorca, moim zdaniem, to osoba, która po prostu ma taki pęd do tego, żeby coś po sobie zostawić, żeby coś zbudować, żeby wziąć ster w swoje ręce. Nie wszystkie osoby tego potrzebują. I absolutnie nie uważam, że trzeba to w sobie jakoś tam wypracowywać, że to jest jakaś wada charakteru albo coś, za czym każda osoba powinna dążyć. Jeżeli nie czujesz się z tym dobrze, z taką myślą, to po prostu zostań na etacie. To jest jak najbardziej... Zresztą to też jest... Nawet chyba Michał Szafrański o tym mówił przy okazji swoich wielu wywodów na temat finansów, że to wbrew pozorom dobra praca na etacie jest najpewniejszą metodą, żeby zbić jakiś majątek. Abstrahując od tego, że najczęściej ludzie, którzy dostają stałe pieniądze, mają tendencję, żeby je też przepuszczać wyjątkowo łatwo, ale to tak czysto statystycznie i matematycznie to jest najprostsza metoda. Więc jak najbardziej robiąc to dobrze i czerpiąc z tego satysfakcję i mając dobrego, przełożonego, nie wiem, fajną firmę, która daje potencjał, nie ma powodu moim zdaniem, żeby z niej rezygnować.
Tylko to akurat chyba też zależy od branży bardzo, nie? Bo są branże, gdzie ten sufit płacowy jest stosunkowo niski w stylu w porównaniu do IT. A w IT z kolei ten sufit zdaje się nie mieć końca, nie?
To inaczej, inaczej na to odpowiem, bo tak częstym mitem jest też to, że ludzie wchodzą szczególnie do IT, w pogoni za pieniędzmi. No, bądźmy szczerzy, nie? Ten mit tam 30 tysięcy i dewelopera juniora może przerysowuję go, ale no to jest jednak pewien min. Więc jeżeli jedyną twoją motywacją jest pójście na swoje, bo potencjalnie zrobisz z tego więcej, to generalnie jest prawda, jest taka możliwość, ale to nie jest nic automatycznego. To jest jednak kupa rzeczy, których myślę, że wiele osób nie bierze pod uwagę i często te biznesy później upadają. Tak? I tu możemy powiedzieć o tym, z czym się to na przykład wiąże. Nie wiem, to patrzę na redaktora. Czy daje zielone światło na przykład?
Tak, jest zielone wątku. Światło, jedziemy. Z czym to się wiąże?
No przede wszystkim ta wygoda i ten świadomość tego, że w określonym momencie miesiąca dostajesz określoną kwotę. Nawet jeżeli ona nie jest, czujesz, że nie jest, nie wiem, optymalna, że mogła być wyższa, to jednak myślę, że to jest niedoceniany bardzo benefit bycia na etacie. Jednak przedsiębiorca taki...
bezpieczeństwo.
Tak, no tak, oczywiście. Szczególnie jeżeli pojawia się, nie wiem, rodzina, kredyty, dom, mieszkanie, to często w ogóle myślę, że najsmutniejszą sytuacją jest taka, kiedy czujesz, że jesteś przedsiębiorcą, a jednak trzyma cię taka złota klatka pensji. Też parę osób takich potrafiłbym wymienić. Hmm. Które no, widać, że nie są do końca szczęśliwe, ale jednak siedzimy. Perspektywa tak. Jednak podjęcie takiego ryzyka, no bo to jest jednak ryzyko, no nie jest dla wszystkich. Zresztą moja ulubiona definicja, teraz w ogóle zmienię wątek, ale moja ulubiona definicja przedsiębiorcy to jest, już nie pamiętam kto ją wypowiedział, być może Richard Branson, tak mi się kojarzy. On mówi, że przedsiębiorca to jest osoba, która przede wszystkim minimalizuje ryzyko. I takie po drugiej stronie przeświadczenie, że przedsiębiorca to jest taki hazardzista, że idziesz na swoje, bo wygrasz, to moim zdaniem nie do końca jest prawdziwa definicja.
To tak sobie od razu myślę też, że to trochę chyba zależy od strategii. Znaczy możesz mieć takich agresywnych graczy, którzy właśnie jak wygrywają, to nagle oni wszyscy się rozpisują, są Forbesie od razu jako tam Fendi, Under Fendi.
Piszą głównie o tych zwycięzcach, nie? Pytanie, no, ile tam popłynęło.
Ale właśnie o tym mówię, nie? Że hazardziści są tacy, albo szczęściarze po prostu. Także, no właśnie, to jest jedna strategia. A druga strategia jest takie bezpieczne przejście przez to i granie właśnie na obniżanie ryzyka. Ja teraz sobie o tym powiedziałeś, to sobie tak uświadomiłem, że ja właściwie rzeczywiście dużo przejawiałem takich cech ograniczania ryzyka, no bo miałem poduszkę finansową na 6 miesięcy do przodu i to jest
mega ważne.
Mega ważne, żeby wyjść, zacząć swoje, w szczególności jak się nic nie ma jakiegoś projektu kolejnego. Chociaż to też inna rzecz, że ja na przykład jak odchodziłem na swoje, to akurat miałem już 3-miesięcznego syna, więc ten ciężar utrzymania rodziny był, ta presja była ogromna w moim przypadku. Natomiast jednak zdecydowałem się, że to zrobię już chyba z takiego przeświadczenia, że byłem świadomy, że jeżeli teraz tego nie zrobię, to już nigdy tego nie zrobię. Właśnie z tego względu, co mówisz, że wejdę w kredyty, wejdę w dzieci i nagle te koszty mi tak urosną, że ja już nie będę widział możliwości i stwierdziłem, że albo teraz, albo nigdy. To też jest taka ciekawa myśl, która mi zawsze towarzyszy od czasów, kiedy podejmowałem tę decyzję przejść na swoje, że nigdy nie ma dobrego momentu na zmiany. Zawsze będzie coś, zawsze będziesz miał jakoś tam, nie wiem, bo teraz mi ojciec choruje, tak, ojciec wyzdrowieje, to wtedy dopiero, a potem nagle się okazuje, że nie wiem, dziecko choruje, a potem, że żona, a potem ty.
A potem jest jakiś projekt, to jak go skończę, to...
Tak,
to,
i tak. Dokładnie.
No, mi się wydaje, że tutaj psychologia gra dużą rolę, bo jako człowiek nie lubi zmian. Są ludzie, którzy są nałogowo przyzwyczajeni do zmian i uwielbiają je, ale generalnie nie lubimy zmian i trochę się przed tym bronimy, więc te mechanizmy, które mitygują i im powiedzą, no a później to zrobię, później założę, jeszcze potem o tym pomyślę, od poniedziałku pójdę na siłownię, plus ta niepewność, co jest za tą decyzją, no to często nas powstrzymuje, no i to bezpieczeństwo, o którym mówił Falach.
A w biznesie, jeżeli masz własny biznes, no to tam jest non-stop zmiana, nie?
Tak.
I nic nie jest pewne.
To dokładnie.
Pewna jest tylko zmiana.
Pewna jest tylko zmiana i trzeba jechać non-stop z tym i ryzykiem i też dużo osób na ciebie już patrzy. Nie ma jako...
To jest najtrudniejsze, ta presja, stary, że...
My jesteśmy osobami, które pokazują drogę i nikt cię nie zapewni. Nie wiem, czy macie tak... Nie wiem, robisz coś i chciałbyś się kogoś spytać, a jesteśmy tego uczeni, że, nie wiem, rozwiązujesz zadanie z matmy, na koniec jest odpowiedź i wiesz, czy dobrze, czy źle. A tu masz ciągłe zadania... Czy pisanie wypracowań, jak ktoś jest humanistą, gdzie nikt ci nie powie dobre, złe, nie zweryfikuje, tylko cię życie zweryfikuje. weryfikuje, trzeba i jeszcze inni liczą na to, idą za tobą, więc presja jest większa.
To jest w ogóle najtrudniejsze jest to właśnie, że jak jesteś szefem firmy, też masz nieraz gorsze dni, teraz nieraz brakuje ci pary, ale nie możesz dać tego pokazać, bo od razu twój zespół to widzi i on zaczyna wątpić. I ci ludzie się wtedy mogą wykruszyć na przykład, a ty miałeś po prostu gorszy dzień, tak? I nie możesz tego po sobie poznać, jak jesteś szefem firmy. Chyba, że masz wspólników, dlatego ja uważam, że są ludzie, którzy są w stanie być soloprenerami, ale ja taką osobą nie jestem. Ja rok przeżyłem jakimś cudem na tym przedsiębiorstwie, będąc samemu szefem i to było niezwykle obciążające psychicznie po prostu. Więc bardzo podziwiam ludzi, którzy są w stanie. Ja natomiast świetnie się znajduję w spółkach, gdzie jest zespół, gdzie można porozmawiać zupełnie komfortowo o sytuacjach, że teraz mamy gorszy miesiąc, albo za co będziemy płacić ludziom za 2 miesiące, jak nie znajdziemy teraz projektu. I tak zupełnie komfortowo możemy sobie usiąść porozmawiać. Jakbyś przyszedł do ludzi swoich z takim tematem, to im byś od razu włączyła lampka. Co? W sensie za 2 miesiące możesz mi nie za... O kur... Wiesz co? Zadzwonię do ciebie potem, dobra? Zadzwonimy do pana.
Ale to właśnie, bo dotknęliśmy dwóch modeli. Bo oprócz tego bycia przedsiębiorcą jest jeszcze to rozróżnienie na singla, to nazwijmy, i gracza zespołowego.
I swingersa.
Tutaj od razu przypomniał mi się już wspomniany Michał Szafrański, bo on nagrał swego czasu, z pamięci teraz nie wygrzebię, ale to na pewno możecie...
Link w opisie,
dobrze, poszukam. Nagrał cały odcinek podcastu, w którym tłumaczy, dlaczego dla niego ścieżka właśnie takiego soloprenera jest najlepsza. I to po prostu trzeba w sobie znaleźć odpowiedź na to pytanie, chcąc przejść na swoje. Czy chcesz być freelancerem, czy chcesz budować coś więcej? I tu znowu nie ma dobrej odpowiedzi. To sprawa mocno indywidualna.
Że to jest jedno, cechy osobowościowe. Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Ja zwykle mi się to przypomina. I naprawdę, jak przez 15 lat jesteśmy w biznesie, to dookoła ciągle się jakieś spółki rozpadały. Myślę o partnerstwach, o wspólnikach, a wydawało się, że to monolit, że trzeba też uważać, z kim się, kogo się dobiera i mieć trochę w tym szczęścia, bo ja tak uważam. Obserwuję ludzi od lat i to mnie fascynuje i nie mówię tylko o biznesie, ale po prostu. I zawsze coś się znajdzie, gdzieś ta rysa na tym pięknym.
Ja nawet chyba wiem dlaczego. Zresztą to nie jest jakaś objawiona prawda, ale wydaje mi się, że bardzo dużo osób popełnia ten błąd, że szukają, czy biorą na wspólników osoby, z którymi im się dobrze na przykład rozmawia, przebywa. Czyli osób, z którymi łączy ich, nie wiem, zainteresowanie, wspólne tematy, jakaś przeszłość. Tak naprawdę powinny nas łączyć przede wszystkim, taka jest moja teoria, wartości. To, że na przykład ja jestem introwertykiem, zając nie bardzo, spoko, tak może być. To wnosi zupełnie inną dynamikę do całego tego zestawu. Natomiast kluczowe jest to, żebyśmy w sytuacjach, w których trzeba podjąć jakąś decyzję, która ociera się właśnie o takie wartości, jakkolwiek będziemy je sobie definiować, to żebyśmy mieli pewność, że ta druga strona dokładnie to samo myśli. I to jest tego wszystkiego najważniejsze.
Teraz sobie uświadomiłem, że to jest właśnie to, dlaczego ja myślę, że my się dobrze dogadujemy. Bo jednak, no właśnie, ja na przykład nie wiem, jakbyśmy poszli na razy na imprezę, no to pewnie ja bym siedział w innym...
Chyba byśmy się dobrze nie bawili. Pewnie.
Tak, w sensie ja bym siedział pewnie z innymi ludźmi niż Zając czy ty. Natomiast...
Mnie by tam pewnie nie było.
No właśnie, tak swoją drogą. Natomiast jednak właśnie to, co powiedziałeś, że mamy wspólne wartości, czyli mamy ten drogowskaz, który... No wiemy, że zależy nam na tym, żeby ta firma na przykład miała twardy kręgosłup moralny, żeby jakby... Zysk nie jest najważniejszy w firmie dla nas. Jest ważny, owszem, ale jakby jeżeli to miałby się odbywać kosztem tego, że byśmy mieli skakać ludziom po głowach i czuć, że sprawiamy, że czyjeś życie właśnie idzie w piach, no to chyba nam nie o to chodzi. Tak na koniec dnia.
Tak, ja bym na przykład tego nie wiedziałem kiedyś, teraz wiem, że jakby wyszło, że ktoś, z kim robię firmę, ma podejście do ludzi, które jest inne. Na przykład jest zamordystą, statusowy bardzo, że jest prezesem, a tu są pracownicy. To ja bym nie potrafił. Nie wiedziałem tego wcześniej, jak 15 lat temu, czy te 12 zakładaliśmy firmę, to dopiero bym zobaczył, że moja kultura relacyjna, nazwijmy to kulturą organizacyjną, czy wizja tej kultury organizacyjnej jest inna, to bym miał na przykład z tym problem. Bo ja lubię ludzi traktować w pewien określony sposób i dla mnie to jest super ważne, że my mamy to samo podejście w Developico, w Akademii. Wszystko jest takie partnerskie, współpracujemy ze sobą. Słuchajcie.
Turkusowe.
Turkusowe, dokładnie. Jest dużo jeszcze tego. Ja myślę, że zrobimy część drugą tego odcinka, bo jest parę pytań, które jeszcze...
No, o Kasi nic nie powiedzieliśmy.
Dokładnie. O wycenach, o ludziach, których chcielibyśmy zatrudniać. W ogóle skąd brać fundusze, więc myślę, że tu zaparkujemy część pierwszą i zrobimy draft. Co wy na to?
Okej.
Okay. Dobrze.
Dobra?
Może być.
Drodzy, draft. Dzisiaj pod takim hasłem dostaliście dofinansowanie z Imperium na budowę nowego projektu, który jeszcze nigdy nie został podjęty i mamy zbudować Gwiazdę Śmierci.
Ale ty żeś od razu rzucił ich na głęboko. Poczekaj, zrób jakieś takie wprowadzenie, wiesz.
Nie ma czasu na wprowadzenie. Tak, to muzyczka będzie, link w opisie do muzyczki. I teraz potraktujcie to jako firmę. Potrzebujemy 5 kluczowych ról. Pytanie jest, kogo obsadzacie i w jakiej kolejności? Dzisiaj zrobimy tak nietypowo, że zaczniemy od Michała, potem będzie fala, ja ostatni. Mówimy 5 ról i waszym zdaniem też kolejność, znaczy kolejność jest ważna.
No to jest kluczowa chyba, nie?
Tak, rola od 1 do 5.
Czyli jeszcze raz, czyli założenie jest takie, że w tym drafcie mamy dobrać sobie rolę, nie o konkretne osoby, tak jak zwykle to mieliśmy w zwyczaju. Tylko chcemy zbudować
kompetencje, powiedzmy.
Kompetencje dookoła biznesu, który dostał dofinansowanie na zbudowanie Gwiazdy Śmierci. Okej, okay. Czyli wiadomo już na pewno, że nie musimy brać nikogo kogoś od finansów, bo właściwie już kasa jest. Także tak. Inwestycji nie
trzeba. Imperator dał kasę, my jesteśmy lordami, waderami.
Okej. Okay. No dobra, więc ja sobie pomyślałem, to jest w ogóle temat bardzo abstrakcyjny, więc tak troszeczkę na śmieszno, troszeczkę na poważnie. Mm-hmm. Na pewno w pierwszej kolejności zatrudniłbym człowieka, który byłby ekspertem od bezpieczeństwa, bo jak wiemy, jeżeli ktoś ogląda Gwiezdne Wojny, akurat ten film oglądałem, chociaż ja przyznam się bez bicia, nie lubię Gwiezdnych Wojen. Totalnie do mnie nie trafia sci-fi i kosmos i takie... Nie, po prostu,
no i straciliśmy połowę subskrybentów.
Dokładnie. Na szczęście i tak to właśnie połowę straciliśmy, czyli jeden
Michał
został.
Żartuje.
Jeden został. W każdym razie, ekspert do bezpieczeństwa, żeby zabezpieczyć wszystkie szyby te... Ale nie szyby.
Szyby? To nie jest Melek, to jest...
Ale nie szyby okna, tylko szyby wentylacyjne, bo pamiętasz jak rozwalono Gwiazdy Śmierci? Że tam ten Luke Skywalker leciał tym pilotem, szybem, strzelił do szybu i rozwalił Gwiazdę Śmierci. Jak można jednym strzałem rozwalić taką gigantyczną, strzelając do... No nie, to w ogóle... No więc ekspert do bezpieczeństwa ma zabezpieczyć wszystkie szyby i wszystkie szyby też.
Bezpiecznik, pozycja dokładnie. Numer jeden.
Bezpiecznik. Po drugie, architekt uzbrojenia. Jak w ogóle mógłby przelecieć gościu samolotem jakimś tam takim, wiecie, szpalerem pomiędzy strukturami metalowymi, elektrycznymi i strzelać do szyby? To on powinien zostać wystrzelony od razu, w związku z czym architekt uzbrojenia ma to tak wszystko zaprojektować, żeby absolutnie żaden samolot nie mógł podlecieć na przynajmniej 500 kilometrów. No. Potem mamy kolejna osoba, no to kierownik do spraw robotyzacji i AI, no bo oczywiście dzisiaj AI jest turbo ważne i dlaczego tam mieliby pracować ludzie? Niech to będzie full zautomatyzowane, niech po prostu się samo dzieje, tak? I czwarta rzecz, czwarta rola, którą bym wsadził, to jest, odejdę troszeczkę od takiej, militariów. No bo zakładam, że jak będzie taka gigantyczna taka platforma, czy taka baza, to no, nie wyobrażam sobie, żeby jedna armia cały czas ją wykorzystywała, no to będzie kosztowało gigantyczne pieniądze, więc żeby to utrzymać, no to trzeba będzie jednak zrobić dookoła tego jakiś taki model shared economy. Na zasadzie, wiesz, dzisiaj jedno państwo korzysta z Gwiazdy Śmierci, jutro inne państwo korzysta z Gwiazdy Śmierci, więc na pewno trzeba by zatrudnić jakiegoś człowieka, jakiegoś kierownika, koordynatora do spraw, wiesz, zarządzania tymi kluczowymi partnerami czy klientami. No i ostatnia rola, którą ja bym wziął, no bo to jednak na początku trzeba wybudować, no to jedna ekipa tego nie zbuduje. Ja mam hydraulika, ty masz elektryka, no to wiesz. Więc jakby koordynator podwykonawców, ktoś, kto będzie to spinał, wiesz, kierownik budowy, który będzie chodził, wiadomo, ta Gwiazda Śmierci miała trochę kilometrów, ale średnicy, ale niech on chodzi i wszystkiego dogląda, niech on wszystko spina. Wiadomo, że jak elektryka to pan Stasiu, a jak hydraulika to pan Edziu. No i wiadomo, że od szybów mamy specjalnie eksperta, bo to inaczej to nie przejdzie. I to jest moja ekipa w ogóle. No, okay. Dziękuję.
Mamy to, fala.
Dobrze, to ja krócej to zrobię. Ja z kolei myślałem, chciałem jak najbardziej odzorować jednak realną firmę. I zastanawiałem się nad takimi rolami, które byłyby dla mnie ważne. I pomyślałem, że drogą eliminacji, że raczej marketing jest super kluczowy w większości biznesów, ale umówmy się, przy Gwieździe Śmierci to raczej nie będzie potrzebny. Client support też raczej nie. No bo dobra, misje są krótkie. Client destroy. Ale kogo byśmy potrzebowali? W pierwszej kolejności myślę, że zatrudniłbym jakiegoś HR menadżera. Kogoś, kto byłby w stanie zatrudniać pozostałych specjalistów, no bo come on, żeby to było efektywne. Więc pierwsza osoba, szukałbym kogoś od zarządzania zasobami ludzkimi. Druga rzecz, to jak najszybciej szukałbym przedstawiciela handlowego, kogoś od salesów, żeby zbudować strategię, no i szukać nowych rynków. No to jest Gwiazda Śmierci. Sky is the limit jest w ogóle niedopowiedzeniem w tym scenariuszu.
Nie, nie wiem do końca, co rozumiesz poprzez szukanie nowych rynków, nie?
No to jest dość specjalistyczna usługa, więc potrzebujemy kogoś, kto będzie mocno wyspecjalizowany.
Jaka jest usługa, bo to jest ciekawe.
W sensie, zaraz ci powiem.
Seek and destroy.
Seek and destroy. Kolejna, trzecia rola to technologia, więc kogoś z R&D, wizjonera, no to też mówimy o dość specjalistycznym projekcie, którego świat nie widział, więc zdecydowanie potrzebujemy jakiegoś wizjonera. A potem dopiero w następnej kolejności role, które są kluczowe w każdej organizacji, ale w tym konkretnym przypadku zostawiłbym je na koniec. Czyli po pierwsze jednak kogoś od finansów, jakiegoś CFO. No kasa jest, ale każdą kasę można wydać, więc ktoś to musi spinać budżetowo. No i na końcu CEO do motywowania, budowania morale zespołu, ale to na koniec.
Okej, niezłe. Ja też podszedłem do zadania tak, że to są faktyczne stanowiska w firmie, która ma duże dofinansowanie, więc akurat w Gwieździe Śmierci pomyślałem, że na początek musi być główny architekt, który po prostu będzie miał koncept, / inżynier, taki, nie wiem, Elon Musk w Tesli, tak sobie to wyobrażam, powiedzmy, na moim zatrudnieniu. Druga, to ciekawe, bo powiedziałeś pod koniec, druga to CFO rola, czyli dla mnie ktoś od finansów, dlatego że projekty, gdzie jest dofinansowanie, łatwo się wszystko kupuje, a potem się okazuje, że to dofinansowanie, dlatego nie dokończyli tej Gwiazdy Śmierci prawdopodobnie, bo wydali kasę na wszystko. Nie wiem, żeby...
Poszło na kampanię.
Tak, na kampanię, pulpity były ciekawe, więc ktoś od finansów zdecydowanie. Ponieważ tam pracuje tyle osób, to uważam, że super ważny byłby HR-owiec. Tylko nie do, do zatrudniania też, ale żeby tym zespołem, żeby go trzymać. Nie wiem, jakieś, żeby były integracje, multisport, wspólne strzelania do wrogów. Tak, z łukimi, żeby się pobawić. Nie wiem, coś takiego, żeby było morale, bo to jednak pracujesz dla korpo, jesteś już odcięty, nie wiesz, dla kogo pracujesz, bo jesteś na, nie wiem, czy ta Gwiazda Śmierci ma bieguny, ale no jesteś na innym i nie widziałeś swojego...
Wyobrażam sobie imprezę integracyjną z Lordem Vaderem, który próbuje się napić z kieliszka, ale nie może, tak, bo ma kask. O, dokładnie. Wszyscy się śmieją z niego i klepią go po plecach.
I zupełnie inaczej to wygląda.
No to fajna atmosfera. Tak. No.
Może by nie wybuchli w szóstej części. Uważam, to też jest intrygujące, bo handlowca bym w ogóle wyrzucił. Mówię o roli, której bym nie miał, bo mam jakieś przekonanie, że ten biznes by się kręcił. Dlatego bym sprzedażowców nie brał, ale kogoś, kto opanowuje nam outsourcing, no bo tutaj jednak własnymi siłami część bym zrobił, ale dużo część bym na kontrakty zatrudniał ludzi, to nie, ten HR-owiec pierwszy byłby od do wewnątrz, HR-owiec, który obsługuje nasz własny zespół, a ktoś, kto trzyma kontrakty zewnętrzne, outsourcinguje, czy współpracuje z jedną czy wieloma firmami outsourcingowymi, to jest czwarty, a piąta rzecz to chyba bym zadbał o PR. Bo mieli zły, po prostu.
Dobra.
To magika potrzebujesz.
To jest spin doktor.
Gwiazda Śmierci, co pomaga dzieciom, o co chodzi?
No, nie wiem, na bóle.
Fundację otworzycie?
Tak. Myślę, że te jeszcze
fundacja
trochę...
Lorda Vadera, imperatora.
Wywalasz planetę w kosmos. Rozproszymy twoją planetę. Nie wiem, nie ważne.
Chorych na astmę będziecie wspierać.
Tak, dokładnie. To możecie jak zwykle, drodzy słuchacze, zagłosować na nasze wybory albo podać własne, chętnie poczytamy na naszej grupie, też link w opisie. Co jeszcze, panowie, na koniec jakąś klamerką spinamy temat? Jak przeżyć pierwszy rok w swojej firmie?
Będzie trudno, ale będzie wam się podobało.
Każdy ma inne potrzeby, w związku z czym nie każdemu się spodoba prowadzenie firmy. Jeżeli natomiast ktoś bardzo, bardzo, bardzo w opór chce zrobić firmę, to wtedy zdecydowanie niech szuka jakiegoś mentora, żeby mu podpowiedział coś i się nie przestraszył. Będzie ciężko, ale jeżeli naprawdę tego chce, to będzie warto.
Bardzo ładne. Ja też pozwolę sobie podsumować. Ja mam, jak ktoś myśli o relacji, takiej, o firmie jako relacji, jesteś chłopakiem, myślisz o chłopaku czy dziewczynie, na odwrót, to moim zdaniem jest bardzo podobnie. Lepiej podejść i z kimś porozmawiać, czyli spróbować i założyć tę spółkę i dostać kosza, żeby nie wyszło, niż potem przez lata myśleć, że nigdy nie spróbowałem, nie spróbowałam, nie podszedłem, nie zagadałem, nie zrobiłam tego. Także ja bym przed w tę stronę, bo jestem osobą, która woli spróbować się sparzyć, niż potem myśleć, że się nie ruszyło i żałowało.
Tak. To w ogóle chyba poruszyłeś jeszcze inny ważny temat, czyli jakby takiej mentalności, którą trzeba mieć jako przedsiębiorca. I to chyba możemy zostawić na inny odcinek, bo tu można się rozgadać.
Tak, podsumowanie nam wychodzi dłuższe niż
tak,
odcinek.
Tak.
Słuchajcie, do następnego razu.
Dzięki.
Dzięki.
To był draft rozmowy. Jeśli wam się podobało, subskrybujcie nasz podcast i nie zapomnijcie wystawić ocenę. To dla nas ważna rzecz. Motywuje do dalszej pracy i pozwala rozwijać ten podcast.
A na Facebooku założyliśmy specjalną grupę, na której możecie komentować nasze przemyślenia oraz wybory w draftach.
Pamiętajcie też, że poniżej znajdziecie opis tego odcinka, a w nim wszystkie przydatne linki.